Naszym często grajem jest piosenka Mateusza Ziółko Legiony. Rynek Starego Miasta w Lublinie w nowej, kolejnej części audycji dwóch wspaniałych naszych redakcyjnych kolegów. Paweł Bobowicz, witamy serdecznie.
Dzień dobry.
I Wojciech Pokora, Polskie Radio Lublin oraz autor Kuriera Wnet.
Dzień dobry.
Przyjrzymy się przygotowaniom do ataku na Polskę ze strony sowieckiej. Paweł, dotarłeś do niezwykle ciekawych dokumentów na ten temat.
Od kilku lat zresztą razem z Wojtkiem pracujemy w archiwie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. W takiej części tego archiwum, to jest archiwum KGB, wydzielone zbiory, a właściwie to są zbiory dotyczące wszystkich sowieckich służb od 1917 roku do tego ostatniego momentu, do 1990 roku. No i oczywiście dokumenty te, o których myślimy, szczególnie w kontekście 17 września, dokumenty dotyczące agresji zbrojnej na Polskę dokonanej przez Sowiety. Jest cały taki zbiór meldunków, które otrzymywał Sierow, który wtedy urzędował w Kijowie i kontrolował działalność wojsk granicznych NKWD. To ten sam Sierow, który później był współodpowiedzialny za mordy w Katyniu. To na jego właśnie biurko wpływały meldunki przez cały, właściwie już od sierpnia 1939 roku, dotyczące tego, jak wygląda sytuacja na granicy sowiecko-polskiej. Sowieci dokładnie raportowali o ruchach wojsk, ale też o nastrojach społecznych. To było związane z tym, że po prostu przygotowywali akcje dywersyjne. Przygotowywali, oni też wpływali na te nastroje społeczne. Przygotowywali się do tego, że wejdą przecież na te tereny i chcieli oczywiście uzyskać jak największe poparcie też ludności cywilnej. Działania o charakterze militarnym zaczęły się też wcześniej niż 17 września. Oczywiście wcześniej ściągano wojska, ale też dochodziło do ostrzeliwania polskich samolotów. Często polskie samoloty były zmuszone przelatywać, wypierane przez lotnictwo niemieckie, przelatywały przez granicę sowiecką. W tych meldunkach zachowały się co najmniej dwa opisy w sytuacji, gdy doszło do zestrzelenia polskich samolotów na terytorium sowieckich. Oczywiście polscy piloci trafiali do sowieckiej niewoli. To wszystko się dzieje jeszcze przed 17 września. A później te meldunki Sierowa pierwszy, który jest w tej teczce i prawdopodobnie to jest rzeczywiście pierwszy, który wpłynął do niego, pochodzi z godziny 7 rano, informuje o sytuacji na granicy od godziny 4, kiedy poszczególne jednostki sowieckie przekraczają granicę z Polską i od razu wstępują w bój. Mieli doskonałe rozpoznanie, gdzie są stanice Korpusu Ochrony Pogranicza, gdzie są żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza. Od razu w pierwszych meldunkach od godziny 4 są informacje o zabitych po polskiej stronie, o wziętych do niewoli. Jeśli dobrze pamiętam, to jeden z ostatnich meldunków tego dnia informuje o ponad 600 żołnierzach wziętych do niewoli tego pierwszego dnia i to jest tylko na części przecież frontu sowieckiego przeciwko Polsce, bo drugą część stanowił ten front uderzenia ze strony białoruskiej. Także to też pokazuje skalę i ogrom tego działania i jednocześnie, jaki to był akt agresji. Wszystkie jakieś opowieści dotyczące tego, że Sowieci tutaj wkroczyli po to, żeby zabezpieczać ludność miejscową przed upadającym państwem polskim, to oczywiście są kompletne bzdury. Przypomnę, że wkroczenie wojsk sowieckich poprzedziło próba wręczenia noty dyplomatycznej polskiemu ambasadorowi w Moskwie. No te działania miały oczywiście charakter pełnej agresji. Niewątpliwie w tym momencie nastąpiła faza faktycznego rozbioru, czwartego rozbioru Polski.
Znaczy, trzeba pamiętać, że ta narracja, którą dzisiaj też znamy, że Sowieci wkroczyli po to, żeby zabezpieczyć ludność Ukrainy, zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi. No ona się sypie, kiedy pomyślimy o tym, że Pakt Ribbentrop-Mołotow zakładał jako granicę między Sowietami a Niemcami linię Wisły, więc po tej stronie na Lubelszczyźnie oczywiście mieszkali Ukraińcy, ale nie byli większością, więc zabezpieczenie ludności ukraińskiej jako tłumaczenie tego, że się wkracza na przykład na teren Lubelszczyzny, no to jest fikcja. Dopiero 28 września, czyli 10-11 dni po tym, jak Sowieci wkroczyli do Polski, podpisano drugi tak zwany traktat Ribbentrop-Mołotow, który korygował te granice i wtedy wyznaczono linię Pisa, Narwi, Bugu i Sanu jako tą linię graniczną. I dopiero od tego momentu tak naprawdę można budować narrację taką, że Sowieci wkroczyli, żeby zabezpieczyć zachodnią Ukrainę i zachodnią Białoruś.
Rozmawiamy w Lublinie. Lublin miał znaleźć się po stronie sowieckiej. Wcześniej nasze poranki były przecież, Aleksandrze, byłeś między innymi w Przemyślu, który był podzielony faktycznie pomiędzy Sowietów i Niemców. To, że nie wkroczyli Sowieci do Lublina, oczywiście to dla miasta było wielkim szczęściem, ale Sowieci dotarli 20 kilometrów od Lublina. Zajęli miasto Piaski i wszędzie na tych terenach, gdzie wchodzili, dochodziło właśnie do powoływania nowych władz, a te przygotowania trwały wcześniej. Tu na pewno Wojtek napisał ciekawy artykuł na ten temat, jest w najnowszym wydaniu Kuriera Wnet.
Jedna uwaga, granica pomiędzy wojskami niemieckimi a sowieckimi z 1939 roku w zasadzie jest dzisiaj granicą Polski, Białorusi, Ukrainy.
No i pamiętajmy, że to jeszcze zanim może Wojtek powiesz o tym, to nie była granica frontowa pomiędzy Sowietami i Niemcami. To jest częsty błąd, który się spotyka przede wszystkim na wschodzie, jak rozmawiam z mieszkańcami Ukrainy. Oni mają takie wrażenie, że od początku Sowieci byli w stanie wojny z Niemcami. No to oczywiście nie była żadna granica o charakterze frontowym, to były po prostu miejsce współdziałania i ustalenia, dokąd dochodzą jedne wojska, dochodzą drugie. A te spotkania...
przyjaźni i współpracy.
Oczywiście, te spotkania odbywały się w atmosferze przyjaźni.
W tych dniach wyszła książka historyka PO, naczelnika oddziałowego Biura Upamiętnienia Walki Męczeństwa IPN w Lublinie, doktora Jacka Romanka. Kolaboracja z Sowietami na terenie województwa lubelskiego we wrześniu i październiku 1939 roku, w której to książce doktor Romanek opisuje kilkanaście dni, kiedy, bo tak jak widzimy, 28 września zrobiono tą korekcję granic, kilkanaście dni, kiedy na Lubelszczyźnie ludność miejscowa myślała, że jednak Sowieci tutaj wejdą i będą, no, na część tego terenu weszli i będą zarządzać tym, okupować ten teren. No i niestety dr Romanek opisuje różne historie, które miały miejsce na Lubelszczyźnie, między innymi trwały przygotowania powitania Sowietów w Lublinie i niestety do tych przygotowań, w tych przygotowaniach, te przygotowania zainicjował członek zarządu miasta. Polacy przygotowali taki komitet powitalny, który na drugi dzień miał witać w Lublinie wojska sowieckie. Na szczęście te wojska tutaj nie weszły w tym dniu, weszły w 1944 roku.
Trzeba pamiętać, że oczywiście te osoby, które przygotowywały powitanie wojsk sowieckich w Lublinie, ale też w tych miastach, do których Sowietom udało się dojść, między innymi w Piaskach, to byli najczęściej osoby, czy były najczęściej osoby związane przed wojną z Komunistyczną Partią Polski. To byli polscy komuniści. No i osoby, które zakładały po prostu możliwość kolaboracji z okupantem. Tu nie ma co się doszukiwać jakiejś próby wybierania lepszego okupanta, czy gorszego okupanta. No to po prostu byli agenci przygotowywani przez długi czas. Niestety w II Rzeczpospolitej agentura sowiecka była silnie rozwinięta i właściwie te wydarzenia po 17 września dokładnie to pokazują. Sowieci przecież wkraczali tutaj z gotowymi listami, kogo należy zatrzymać, kogo należy aresztować. Wiedzieli o tym doskonale na całym terenie przez nich zajmowanych. Aresztowali nie tylko osoby związane bezpośrednio z obroną Rzeczypospolitej. Wiadomo, że poszukiwali żołnierzy, szczególnie znienawidzeni przez nich byli funkcjonariusze Korpusu Ochrony Pogranicza, oczywiście polscy policjanci, wywiadowcy, ale też dokonywali aresztowań wszystkich działaczy społecznych, także wśród mniejszości narodowych, także na przykład wśród Ukraińców. Część Ukraińców oczywiście popierała wejście Sowietów, ale część z nich praktycznie prawie od razu była aresztowana, więc oni byli doskonale przygotowani i wiedzieli, co robią, mieli doskonały plan, jak zagarnąć te ziemię. I to, co powiedział Wojtek, jeszcze raz trzeba podkreślić. My rozmawiamy nie tylko o tych kresach, które pozostały poza obecnym terenem Polski, ale rozmawiamy o okupacji przez pewien czas terenów i zbrodniach dokonanych na terenie, które znajduje się także obecnie w granicach III Rzeczypospolitej.
To, co się dokonywało w 1939 roku, to była jakby kontynuacja tego, co było przygotowane na 1920 rok. kiedy trwała wojna polsko-bolszewicka i bolszewicy wchodzili na teren nowo powstałego bytu państwowego Polski, już próbowano zakładać komitety rewolucyjne. Wtedy to jeszcze się nie udawało, więc ten rząd tymczasowy, który miał w Warszawie zapanować, przyjechał razem z bolszewikami ze wschodu. W 1939 roku, przez 20 lat trwania państwa polskiego, poprzez Komunistyczną Partię Polski między innymi, ale też i przez bunt, budowano struktury, które w 1939 roku wyszły na ulicę i witały tych Sowietów. I trzecie takie miejsce, trzecia fala takiego powitania była w 1944 roku, ale to wszystko było przygotowywane od roku 20. Oczywiście mówi się o tym i to jest faktem, że bardzo dużo takich wystąpień było ze strony ludności żydowskiej, ze strony ludności ukraińskiej, białoruskiej, ale też trzeba pamiętać, że też ze strony polskiej, bo mowa tutaj o komunistach, tak, którzy byli internacjonalistyczni, a nie mieli na celu jakiegoś nacjonalizmu, tylko budowanie komuny. Byliście w Tomaszowie Lubelskim i tutaj mamy przykład chociażby Adama Humera, który w Tomaszowie Lubelskim zakładał komitet rewolucyjny właśnie w 1939 roku. Później, kiedy Niemcy weszli na teren Tomaszowa Lubelskiego, on się ewakuował razem z Armią Czerwoną do Lwowa i tam do 1941 roku studiował prawo. Kiedy znowu Niemcy weszli do Lwowa, on uciekł do Tomaszowa Lubelskiego, tam się ukrywał i w 1944 roku znowu wypłynął, kiedy Sowieci wkroczyli na Lubelszczyznę. No i znamy go jako niesławną postać w historii Polski, człowieka, który z ramienia Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego prześladował polskich patriotów.
Też trzeba pamiętać o tej skali militarnej walk z Sowietami. Polacy jednak, czy duża część polskich sił zbrojnych jednak wstąpiła w bój z Sowietami, nie realizując do końca tego, nie do końca zrozumiałego rozkazu wodza naczelnego o właśnie unikaniu walk z Sowietami. Te walki trwały długo. Bitwa pod Wytycznym to jest początek października, więc jednak przez kilkanaście dni Polacy bronili się. To też trzeba pamiętać o skali ofiar w tych pierwszych dniach. Zginęło ponad 3000 polskich żołnierzy, ale jest nieprawdopodobna liczba tych osób, które zostały wzięte do niewoli. No być może to też jest też w pewnym sensie skutkiem tego nieszczęśliwego rozkazu. Mówi się o około 250 tysiącach polskich żołnierzy, którzy trafili do sowieckiej niewoli. Tutaj bardzo ważny element, Aleksandrze, jeszcze pozwól sekundę. Te osoby trafiły do ponad 100 obozów na terenie Sowietów. Olbrzymia część z nich była zlokalizowana na terenie obecnej Ukrainy. Pod koniec 1939 roku znajdowało się jeszcze kilkadziesiąt tysięcy osób w tych obozach. To nie dotyczy tylko oficerów, o których los, tragiczny los został później ustalony i wiemy o mordzie katyńskim, ale to dotyczy też szeregowych żołnierzy, podoficerów, o osób, które były wykorzystywane do katorżniczej pracy, przy budowach dróg, przy budowach sowieckich umocnień. To po prostu były te osoby osadzone po to, żeby rozpoznać struktury państwa polskiego.
W momencie, kiedy Sowieci wkraczają 17 września na wschodniej części Polski, trwa mobilizacja, trwa przygotowanie nowych jednostek, no, chociażby tych, które walczyły pod Kockiem, do obrony kraju. Stąd żołnierze, oficerowie są jakby w jednym miejscu, łatwo ich zagarnąć, łatwo ich obejść. Rozkaz z Sowietami nie walczyć, no, wyklucza obronę własnego życia nawet. Tak? No, nie walczyć, to nie walczyć.
Ten rozkaz niestety też wprowadził zamieszanie na pograniczu polsko-sowieckim, bo rozkaz Rydza był taki, żeby przemieścić wojska na przedmoście rumuńskie. Taki rozkaz dotarł też do batalionu KOP Sarny. Tam podpułkownik Sulik zaczął nawet go realizować i jeszcze przed wkroczeniem Sowietów 16 września zaczęto ładować baony wojskowe do pociągów, żeby wysłać je na to przedmoście. Na szczęście z naszej perspektywy dzisiaj patrząc została zbombardowana stacja kolejowa w Równem, więc nie dało się przemieścić wojska na południe. Rozpakowano znowu całe to wojsko, ale łącznie z karabinami, z działami, które były wtedy na tym pograniczu przygotowane już do obrony. i podjęto walkę, tak? To, o czym mówimy o Kocku, no to tutaj spotkały się oddziały Wojska Polskiego, które wycofywały się, próbowano dotrzeć do Stawów, to jest niedaleko Dęblina, w lesie, taka jednostka wojskowa, w której znajdowały się magazyny amunicji i chciano je przejąć. Nie wiedziano, że już one zostały wysadzone. I też do tego miejsca zgrupowania do Kocka próbowały przedrzeć się i po części to się udało. Rozbite oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza, które pod dowództwem generała Orlika Rickemana, tak, dotarły do wojsk Kleberga.
Innym takim miejscem zgromadzenia polskich wojsk i różnych formacji wojskowych, też Korpusu Ochrony Pogranicza, był Włodzimierz Wołyński. Kilka lat temu mieliśmy okazję rozmawiać z jeszcze wtedy żyjącym świadkiem tych wydarzeń, Franciszkiem Malickim, który we wrześniu 1939 roku był ochotnikiem w Wojsku Polskim. Po to, żeby zostać ochotnikiem, musiał sfałszować też swoją datę urodzenia. Był 17-letnim chłopakiem i podał, że ma 18 lat, po to, żeby wstąpić do wojska. On opowiadał o tej sytuacji, gdy wokół Włodzimierza, w samym Włodzimierzu była zlokalizowana szkoła podchorążych, w związku z tym to był garnizon wojskowy, ale wokół Włodzimierza zgromadziło się bardzo dużo tych formacji. Część formacji wycofujących się przed Niemcami, inne wycofujące się przed Sowietami. Tam zostały wzięte w okrążenie przez Sowietów, wynegocjowane warunki kapitulacji, które Sowieci oczywiście złamali, bo oficerowie stamtąd trafili później do tych miejsc egzekucji w Katyniu.
Niestety to, co się wydarzyło we Włodzimierzu Wołyńskim, kiedy poddano się, miano poddać tylko broń, a wojsko miało wymaszerować z Włodzimierza, pojawiało się też na pograniczu polsko-sowieckim. Znana jest historia z Baonu Choszcza, która została przekazana przez Antoniego Odyńca, przez Kazimierza Odyńca, syna Antoniego Odyńca, który był sierżantem tego Baonu, że 17 września przyszedł rozkaz z Równego do tego Baonu, że około godziny 17 przyjadą sowieccy oficerowie, których należy przyjąć obiadem o godzinie 17 i powitać jako sprzymierzone wojska. Oczywiście Sowieci się pojawili, polscy oficerowie prezentowali przed nimi broń, a oni w tym momencie kazali im się poddać i wzięto cały Baon do niewoli. Więc były też takie niestety momenty 17 września, kiedy nasze wojska z jakiegoś powodu, niezrozumiałych rozkazów, musiały się poddawać.
To teraz pytanie do waszej kwerendy w archiwach KGB w Kijowie. Kiedy te przygotowania Rosja sowiecka rozpoczęła?
Te dokumenty, które udało nam się znaleźć, no na pewno mówią o sierpniu 1939 roku, ale to oczywiście nie oznacza, że to są te pierwsze przygotowania, bo to już ma charakter raczej działań o charakterze militarnym na granicy. No można podejrzewać, że to było zdecydowanie wcześniej, jednak musiały być działania o charakterze politycznym, które przygotowały 17 września, no ale na pewno od sierpnia Sowieci już doskonale penetrowali i obserwowali granice. Mało tego, przecież dokumenty z drugiej strony potwierdzają, raporty Korpusu Ochrony Pogranicza potwierdzają, że Polska wiedziała o tej aktywności sowieckiej i na tym poziomie na pewno taktycznym w Korpusu Ochrony Pogranicza spodziewano się, że w każdej chwili może dojść do agresji. Tak to było postrzegane. No, nie mogło uniknąć polskim wywiadowcom, nie mogli nie zauważyć potężnego ruchu wojsk i zbliżania się jednostek sowieckich do granicy. Dlatego no, zaskakujące są te wydarzenia po stronie polskiej po 17 września, wskazujące tak na to, jakby rzeczywiście na tym najwyższym szczeblu politycznym nie do końca wierzono, że ta agresja będzie miała taki przebieg.
A z drugiej strony wydaje się, że no, niektórzy wierzyli, ale prawdopodobnie też byli zinfiltrowani niestety ze strony sowieckiej i te rozkazy, które przychodziły i mówiły o tym, żeby z Sowietami nie walczyć, one nie były przypadkowe. To, że ktoś zadzwonił do jakiegoś Baonu i kazał się poddać albo przywitać jako sojusznicze wojska, czy to, co Malicki właśnie opowiadał we Włodzimierzu Wołyńskim, że kiedy wjeżdżały czołgi z gwiazdami, oni byli przekonani, że to są Amerykanie, bo było, a to już było po 17 września, to już było około 20, kiedy była taka dezorientacja, że nikt nie miał tam przekazanej informacji o tym, że Sowieci wkraczają no przecież kilkaset kilometrów dalej, tak?
No, rozmawiamy o wrześniu 1939 roku, o świadomości wśród polskich żołnierzy, oczywiście no szeregowych żołnierzy bardzo prostych też, o tym trzeba pamiętać, no i rzeczywiście jak opowiada o tym Malicki, nie mogliśmy w to uwierzyć, ale takie relacje były. No i warto powiedzieć o kolejnym etapie tego, co wydarzyło się po 17 września i konsekwencji tego, co się wydarzyło, czyli o stworzeniu więzień NKWD i o olbrzymiej liczbie Polaków osadzonych w tych więzieniach i później całym okresie okupacji sowieckiej, który zakończył się w niemiecką agresją na te tereny i to w skala kilkudziesięciu tysięcy Polaków osadzonych w więzieniach w Przemyślu, w Lwowie, we Włodzimierzu Wołyńskim, w Kowlu, w Dubnie, w Łódzku. Los tych osób najczęściej jest znany z jednego momentu, czyli likwidacji więzień sowieckich 22 czerwca 1941 roku, kiedy z jednej strony nacierają Niemcy. Sowieci w tym momencie dokonują tak zwanej akcji ewakuacji więzień, która polega po prostu na masowych egzekucjach i rozstrzeliwaniu tych osób. Najczęściej w samych więzieniach, w mordach nie tylko dokonywanych przy wykorzystaniu broni automatycznej, ale też rzucają granaty. No po prostu to starają się zlikwidować wszystkie osoby, które w tym momencie w tych więzieniach są. Ale my pamiętajmy, że oni okupowali te tereny od września 1939 roku i mordy w tych więzieniach trwały przez cały okres okupacji. Mało tego, oprócz mordów, dzisiaj też przecież jest Dzień Sybiraka, nieprzypadkowo przecież, to jest ten moment, kiedy rozpoczynają się po prostu olbrzymie masowe deportacje, wywózki Polaków na Syberię. I w związku z tym, patrząc na konsekwencje, patrząc na to, co się działo na tej przestrzeni 39-41, trzeba pamiętać o całym szeregu tych konsekwencji, czyli z jednej strony o stratach militarnych, o stratach terytorialnych, o stratach materialnych, o tym, co się działo właśnie w więzieniach, o likwidacji polskich obywateli. Także to jest fikcja, jak próbuje się to zawęzić tylko i wyłącznie do tego aspektu militarnego, że Sowieci likwidowali polskich żołnierzy. Nie, likwidowali także ludność cywilną, rodziny polskich oficerów. No, wiele rodzin, wielu polskich oficerów, którzy zostali wymordowani na wschodzie, straciło także całkowicie rodziny i w związku z tym pamięć o tych wydarzeniach tym bardziej została po prostu utracona. Czyli wszystko to, co się działo od 1939 do 1941 roku, to jest niewyobrażalna skala mordów, która dotknęła po prostu milionów polskich obywateli. I to tak trzeba patrzeć na tą skalę wydarzeń po 17 września 1939 roku.
W dzisiejszej terminologii opisujemy to sformułowaniem czystka etniczna skierowane przeciwko tym, którzy czuli związek z polskim państwem, bądź byli etnicznymi Polakami. No i teraz ten cały kilkusetletni dorobek polskości na wschodzie widzimy jego jedną dziesiątą.
Ja bym nazwał to, co robili Sowieci z Polakami już od 1936 roku, ostrzej niż nie czystka, tylko ludobójstwo.
I to nawet wprost jest tak nazywane. To jest bardzo ważne też o tym, o czym powiedział Wojtek, bo my rzeczywiście zapominamy o tej pewnej sekwencji wydarzeń. Akcja antypolska w 1937-1938 na terenie Sowietów też się wpisuje właściwie w to niszczenie Polaków i właściwie później próbę zniszczenia całkowicie państwowości polskiej. Prokurator IPN-u, umarzając sprawę dotyczącą likwidacji około 4000 Polaków w więzieniu lwowskim, wprost mówi o ludobójstwie i ten termin bardzo często się pojawia. No niestety problem polega na tym, że nie ustala się bezpośrednich sprawców. Nawet jeżeli wymienia się nazwiska, to ciężko jest przypisać do konkretnego sowieckiego nazwiska bezpośrednich sprawców tych mordów, ale na pewno mieliśmy do czynienia z takim charakterem zbrodni.
Jeszcze pytanie dotyczące tych archiwów, które oglądaliście. Czy tam są nazwiska sprawców?
Oczywiście, no, jeśli tak chodzi o więzienie na przykład we Włodzimierzu Wołyńskim, to ustaliliśmy nie tylko nazwiska tam dowódców tego więzienia, funkcjonariuszy w nim funkcjonujących, ale nawet nazwiska kucharki i sprzątaczki, więc te nazwiska...
To było bardzo ciekawe, bo w momencie, kiedy my dotarliśmy do Włodzimierza Wołyńskiego i zaczęliśmy mówić o tych zbrodniach, które tam zostały dokonane, w tym samym czasie IPN zakończył śledztwo dotyczące tych zbrodni ze względu na niewykrycie sprawców. I to jest ten moment, w którym my znaleźliśmy się w archiwach. Od tego momentu zaczęliśmy je badać, bo pojechaliśmy tam, żeby znaleźć właśnie nazwiska tych sprawców.
jedno zdanie, które musimy powiedzieć też w kontekście artykułu, który jest dzisiaj w Rzeczpospolitej. Polska powinna domagać się odszkodowań za to, co zrobili Sowieci. Kontynuatorem państwa sowieckiego, Związku Sowieckiego jest Rosja i Rosja jest i ponosi odpowiedzialność nie tylko faktyczną, ale też moralną, między innymi dlatego, że do dzisiaj ukrywa skalę tych mordów i ukrywa to, co się działo po 17 września na terenie Rzeczpospolitej.
Bo archiwa KGB są ciągle chronione, można do nich zajrzeć, jak widać na Ukrainie, ale już Białoruś i sama Rosja jest zamknięta. Bardzo pięknie dziękujemy. Paweł Bobołowicz, Wojciech Pokora.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Przed nami teraz, ponieważ minęła dziewiąta, chwila muzyki.